Dzisiaj gadam tutaj. Dzień dobry, ja nazywam się Jerzy Ziętkowski, a to mój mikropodcast Dzisiaj gadam tutaj. Rozmawiamy w nim o wszystkich rzeczach, definicjach i narzędziach, które pozwolą ci przenieść komunikację na wyższy poziom. Odcinek 7. Jak wybrać dobrego trenera do szkolenia z wystąpień publicznych? W czerwcu na LinkedIn i na Facebooku w mojej ulubionej grupie Trener, Trenerowi, Trenerem działy się rzeczy niesamowite. Niesamowite z punktu widzenia gęstości zleceń, czy zapytań o oferty, które się tam pojawiały. Zleceń, zapytań ofertowych, oczywiście o szkolenia z przemówień publicznych czy wystąpień publicznych. Dlaczego niesamowite? Dlatego, że ilość odpowiedzi, ilość tych zapytań po pierwsze była dużo większa niż w inne miesiące, ilość odpowiedzi ruch w branży był równie gęsty. Oto przykłady. Cześć, poszukuję trenera, szkolenie zamknięte, grupa zaawansowana, wystąpienia publiczne. 24 godziny, ponad 120 odpowiedzi i ofert. Hej, szukam trenera z doświadczeniem w temacie wystąpień publicznych. 66 ofert. Ponieważ od czasu do czasu w takich wątkach ktoś mnie poleci i to wyskakuje u mnie czy w feedzie LinkedIn, czy w feedzie Facebooka, to od czasu do czasu klikam sobie na to, odzywam się do danej osoby, która poszukuje takiego trenera i mamy przyjemność porozmawiać. I włos jeży mi się na głowie, bo o ile same zapytania i osoby, z którymi rozmawiam, są przytomne, o tyle oferty, które się tam pojawiają, są potwornie losowe. Co to znaczy potwornie losowe? W latach 2006-2012 miałem przyjemność rekrutować na stanowiska informatyków i od 2006, kiedy to był jeszcze rynek pracodawcy, wysyłaliśmy zapytanie, szukamy kogoś do pracy na stanowisku informatyka, spływało około 100 CV i pamiętam jak do dziś w Gliwicach, gdzie mieliśmy rozstrzał, z jednej strony była dziewczyna, która była hostessą i nie miała żadnego doświadczenia w IT, ale ponieważ była hostessą, to tam się zgłosiła, że ona chciałaby zostać informatykiem. Z drugiej strony otrzymaliśmy CV i list motywacyjny prezesa dosyć dużej firmy lokalnej w Gliwicach, który też aplikował na stanowisko informatyka. Po wyjaśnieniu okazało się, że ten prezes wysłał CV zupełnie przypadkiem, czy wysyłał właściwie wszędzie, zupełnie nie wiadomo dlaczego. A hostessa jednak chciała zostać informatykiem, tylko że się nie dostała. Dlaczego opowiadam tę krótką historyjkę? Dlatego, że kiedy patrzę na te wszystkie oferty, czy na osoby, które są rekomendowane albo się zgłaszają, myślę sobie, że warto by było rozumieć, czego warto szukać, czy czego dobrze jest szukać, kiedy chcesz, żeby twoje wystąpienia publiczne były dobre, albo żeby przeszkolił cię ktoś, kto dowiezie rezultaty. Oto 5 elementów, które bardzo na szybko wynotowałem sobie, czytając te wszystkie wątki i patrząc na wszystkie oferty. 5 elementów, na które warto zwracać uwagę, kiedy wybierasz trenera przemówień publicznych. Po pierwsze, chcesz, żeby głównym wątkiem trenowania, głównym wątkiem tego, co robi twój trener, było przemawianie publiczne, były wystąpienia publiczne. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że mamy powiedzenie, wśród mówców mamy takie powiedzenie, że kiedy trenerom coś nie idzie w ich głównej branży, nie znajdują klientów, rynek się wysycił albo mamy suszę, to zaczynają szkolić z przemawiania. I cały dowcip polega na tym, że to nie jest jednoznaczna dyskwalifikacja. Natomiast to oznacza, że jeżeli ktoś na co dzień zajmuje się trenowaniem czy szkoleniami z BHP, albo trenuje z BHP, z języka angielskiego, z Agile'a, z przemawiania i z czegoś tam jeszcze, to niekoniecznie musi być najlepszym wyborem. Jeżeli ktoś trenuje z wszystkiego, z mydła i powidła, no to nie, to zastanowiłbym się, czy to jest ktoś, kogo chcę, żeby przeszkolił mnie z przemawiania. Raz jeszcze i będę to podkreślał. Jestem nastawiony na rezultaty. Jeżeli taki trener ma rezultaty, a do tego dojdziemy, bo to też jest jeden z tych pięciu elementów, no to nie mam problemu, żeby go zatrudnić. Co najśmieszniejsze w tym samym elemencie, czyli główny wątek jego trenowania, to powinny być przemówienia, nie dany obszar przemówień. Pada zapytanie, czy mógłby ktoś mnie przeszkolić z przemawiania, i pada, wyskakuje oferta. Oczywiście ja szkolę w obszarze odstresowywania, więc to będzie pokrewne, jeżeli to byś chciał mieć, to no, nie, chodzi o przemówienia. No to ktoś drugi się zgłasza i mówi, tutaj polecam trenera, który z aktorskiego aspektu przemawiania szkoli. Nie, chodzi o wystąpienia publiczne od A do Z. No to tutaj polecamy kogoś, kto jest świetny z dykcji i emisji. Ręce opadają, skrzydła opadają. Nie bardzo wiadomo, jak to potraktować. Zdaję sobie sprawę oczywiście, że jest wolny rynek i każdemu wolno położyć na stole dowolną ofertę, ale na miłość boską traktujmy naszych klientów z odrobiną szacunku. Drugi element. Bardzo często w takich ogłoszeniach pojawia się, poszukuję trenera praktyka. Oczywiście, że mamy nieustające kłótnie czy dyskusje, czy ważniejsza jest teoria, czy ważniejsza jest praktyka. Natomiast w tym wypadku bardzo konkretnie trzeba sobie powiedzieć, że jeżeli szukacie kogoś, kto przeszkoli was z wystąpień publicznych i szukacie praktyka, to oznacza to, że musi być nie tylko trenerem, ale i mówcą. I nie, bycie trenerem nie zalicza się do przemawiania. Jak to nie? Przecież jak robię 8-godzinny warsztaty, to mówię do co najmniej 20 czy 30 osób. Nie, to nie to samo. Do czego potrzebuje nas klient? Zazwyczaj są to albo przemówienia na konferencjach, albo przemówienia sprzedażowe, albo jakieś pitche czy networkingi, albo nagrania wideo, albo eventy wewnętrzne. To jest takich pięć najpopularniejszych obszarów, gdzie klienci nas potrzebują i potrzebują nas do tak zwanych form krótkich. Nie szkoliłem jeszcze kogoś, kto chciał być mówcą i powiedział mi, Jurek, więcej niż półtorej godziny, trzeba mnie przygotować do więcej niż półtorej godzinnego wystąpienia. Zazwyczaj są to formy krótkie, czyli TEDx 18 minut, półgodzinna konferencja, albo nawet wprost 5-minutowy toast. Więc jeżeli wasz trener, którego szukacie, ma tysiące godzin szkoleniowych i nie widać go na żadnych konferencjach, na żadnych eventach klienckich, nie ma krótkich form, to nie jest praktykiem. To jest kimś, kto owszem, i znowu, on może świetnie szkolić. To jest ktoś, kto może świetnie szkolić, ktoś, kto dowiezie rezultaty, ale dla mnie nie jest praktykiem, dla mnie jest kimś, kto jest świetnym trenerem, natomiast nie jest mówcą. I zaraz dojdziemy, dlaczego to jest ważne, bo trzecim elementem jest kryterium, które ja nazwałem nagrania z ostatnich 2 lat. Cóż oznacza nagrania z ostatnich 2 lat? Mamy już kogoś, kto w głównym wątku trenowania robi przemówienia, czy wystąpienia publiczne, czy prelekcje. Mamy praktyka, czyli gość jest nie tylko trenerem, ale również określa siebie samego jako mówca. No to wejdźmy na YouTube'a i zobaczmy, w jaki sposób on mówi. Na początku ten element nazywał się nagrania. Natomiast popatrzyłem sobie na swoje nagrania z 2010, 11, 12, 13. No nie są to nagrania, które mnie uwiarygadniają jako dobrego mówcę. Znaczy wtedy, na tamtym poziomie mojej kariery, tak, to było całkiem przyzwoite i dostawało tyle informacji zwrotnych i takiej jakości informacji zwrotnych od klientów, jaka na tamtym poziomie była należna. Natomiast dzisiaj, jak patrzę na swoje wczesne nagrania, to myślę sobie, o rany. Oczywiście pada pytanie, Jurek, dlaczego nie usuniesz tych nagrań z YouTube'a? Z 2 prostych powodów. Jeden jest bardzo praktyczny. Nie wszystkie nagrania są moją własnością, więc mogę prosić o ich usunięcie, ale nie mogę ich usunąć wprost. A druga rzecz, niektórzy moi klienci mówią mi, Jurek, tobie to tak łatwo. Wychodzisz na środek i mówisz i to tak całkiem fajnie wygląda. A my tego po prostu nie potrafimy. no to wtedy ich kieruję na YouTube'a, mówię, poszukajcie Ziętkowski na YouTubie, zobaczcie, jak wyglądały początki mojej kariery, zobaczcie, jak wyglądają nagrania sprzed kilku lat i pomyślcie sobie, że już jesteście na wyższym poziomie niż ja wtedy, więc nie jest źle. Ale jeżeli sprawdzam, a posprawdzałem, oferty, wpisuję w internecie w nazwisko kogoś, kogo tam polecają i potem oglądam nagranie sprzed 2 miesięcy, gdzie ktoś mówi, owszem, merytorycznie, ale mówi infantylnie, mówi sztampowo, ma masę nawyków, ma sporo nawyków przeszkadzających, typu szanowni państwo, no więc chciałam powiedzieć, że na początku może ja tak powiem, że jestem taka trochę lekko spięta, więc taki dowcip. No. I potem ten ktoś ma mnie szkolić z przemawiania, czy ma ciebie szkolić z przemawiania, z prezentacji, z wystąpień. Kiedy masz małą grupę, masz kilka czy kilkanaście osób i masz 8 godzin na to, żeby ich zaczarować, żeby z nimi popracować, żeby zbudować relacje, dać im wartość, popełnić błąd jeden, drugi, trzeci, ale przykryć ten błąd wdziękiem, charyzmą, czy merytoryką, czy ich rezultatami, no to okej, okay, ale to jest to, czego ty jesteś też w stanie nauczyć. Natomiast jeżeli masz 15 minut na to, żeby być dobrym mówcą i nie potrafisz tego pokazać na YouTubie, to może nie powinieneś być nazywany mówcą i chyba fajnie by było, czy dobrze by było, żebyś nie uczył innych ludzi przemawiania? Nie wiem, nie znam się. Ale niektóre rzeczy, niektóre podstawy powinny być jednak zaleczone, czy usunięte, czy niewidoczne u kogoś, kto zwie się trenerem przemawiania. Czwarty element po tych pięknych trzech, czyli po głównym wątku trenowania to przemówienia, po praktyku, czyli nie tylko trener, ale i mówca i po tym, żeby obejrzeć sobie jego nagrania z dwóch ostatnich lat, czy jej nagrania z dwóch ostatnich lat. Kolejny element to certyfikaty. Jest kilka ciekawych zapytań, w których było napisane, pokaż, co zrobiłeś. No i wyskakują ludzie i mają certyfikaty innych trenerów, albo mają certyfikaty Toastmasters i właściwie to tyle. Teraz z mojej perspektywy, jeżeli chcesz pokazać, że jesteś świetnym trenerem, to oczywiście certyfikaty firm, które przygotowywały cię do tego, żebyś był trenerem, są jak najbardziej na miejscu. I to buduje wiarygodność tego, że ktoś, kogo chcemy wybrać jako naszego trenera, rzeczywiście trenerem jest. Bez tych certyfikatów może być dobrym trenerem, ale nie musi. Z tymi certyfikatami powinien. Natomiast jak chodzi o fakt, że jesteś mówcą i pokazanie, jak dobrym mówcą jesteś, no to nie, certyfikaty innych trenerów, nawet liczących się na rynku, nie muszą, a właściwie rzadko kiedy dają gwarancję, że ktoś jest świetnym mówcą. Z liczących się na rynku renomowanych certyfikatów, za które teoretycznie przynajmniej ja też gotów jestem poręczyć, to Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców i ewentualnie Brian Tracy International Speakers Academy. Dlaczego teoretycznie jestem w stanie poręczyć? Jestem członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, dbałem o to, żeby ten poziom w SPM był dostatecznie wysoki i tam właściwie bez wahania mówię tak, to jest określony poziom profesjonalizmu. Jeżeli ktoś przychodzi i mówi, jestem członkiem SPM, no to już o czymś świadczy. Tak samo z Brian Tracy International. Tam, żeby się dostać, trzeba jednak coś sobą reprezentować, trzeba wyjść na scenę, trzeba pokazać, że umie się przemawiać. I to są ludzie w Brian Tracy International, którzy przemawiają na dosyć dużych scenach i dosyć często. Więc to też. Toastmasters z kolei jest świetną organizacją, która pomaga ćwiczyć przemawianie. Natomiast moje doświadczenie jest takie, że jeżeli jesteśmy na niskim poziomie przemawiania, to rzeczywiście Toastmasters można się zachłysnąć, wchodzi się tam, uczy się dosyć szybko, dosyć ciekawych rzeczy. Natomiast certyfikaty Toastmasters można zrobić dosyć łatwo i one nie gwarantują kontroli jakości. W sensie wystarczyło zrobić, za moich czasów wystarczyło zrobić 10 mów i już się miało competent communicator. 10 mów to jest 70 minut mówienia, a dostawało się od czasu do czasu informację zwrotną oczywiście, że o, tę mowę powinieneś powtórzyć, ale nie było to obligatoryjne, w związku z czym znam ludzi, którzy mają competent communicator, ten certyfikat kompetentnego mówcy i niekompetentnymi mówcami nijak nie są, a pojawiają się w ofertach do tych zapytań i pokazują, zobacz proszę, mam tutaj certyfikat kompetentnego mówcy, a to oznacza, że jestem właściwie predestynowany do szkolenia cię z wystąpień publicznych. Zwracajmy na to uwagę i miejmy świadomość, że jeżeli promujemy kogoś, kto ma nawet tam Advanced Speaker Silver, Advanced Communicator Silver, czy nawet DTM, Distinguished Toastmasters, czy ma certyfikaty szkoleń, spędził, to jest świetne. Szkoliłem się u takich mówców jak, i tutaj padają nazwiska, Brian Tracy, Robert Cialdini, Maxwell, Andy Harrington, a potem okazuje się, że ci ludzie, którzy pokazują te certyfikaty, no owszem, byli na 3-dniowym szkoleniu dla 400 osób u Andy'ego Harringtona, albo rzeczywiście wyszli na scenę z Brianem Tracy, no bo można było akurat i wyszli. I to tyle. Więc zwracajmy na to baczną uwagę. To był czwarty element. Piąty element, na który zwracam uwagę przy wyborze dostawcy szkoleń z wystąpień publicznych, czy one są zaawansowane, czy nie, to patrzę na rezultaty klientów. Dlaczego patrzę na rezultaty klientów? Jeden z najpopularniejszych przypadków na polskim rynku to osoba, która występuje na konferencjach, która chwali się, że jest wychowankiem dosyć znanego innego trenera, który szkoli z wszystkiego, nie tylko z wystąpień publicznych, takie klasyczne mydło i powidło. I taż oryginalna pierwsza osoba wychodzi na scenę, a jej słuchacze wychodzą z sali. Teraz, żeby nie było, że przerysowałem, to jest autentyczne wydarzenie, którego byłem świadkiem, bo też mówiłem na tej konferencji i widziałem, jak ludzie po prostu wychodzą. Fakt, że jesteś czyimś klientem, czy że masz klienta, który jest twoim wychowankiem, nie przekłada się bezpośrednio na sukcesy. Do czego dążę? Przez 6 lat byłem facetem, który decydował o zakupach do dosyć dużej firmy. Nie decydowałem oczywiście w sensie takim, że podpisywałem, natomiast przedstawiałem moim szefom listę dostawców. I jakże bolesna była dla mnie nauka, kiedy mój szef powiedział mi: Jurek, wybrałeś nam dostawców, którzy nie spełniają naszych wymagań. Mówię, dlaczego? Bo nie mają doświadczenia. Mówię, zobacz, tutaj dwie strony w PowerPoincie, ikonek klientów, same znane firmy. Na co mój szef mi mówi: Jurku, Jerzyku, pokaż mi teraz, proszę, palcem firmę i powiedz, co ci goście dla tej firmy zrobili. Mówię, nie mam bladego pojęcia. No, czyli nie zrobiłeś analizy dostawców. To teraz wracaj do biureczka i zrób tę analizę. Wróciłem do biureczka, odpytałem i okazało się, że na ileś naście tam ikonek, to były jakieś dostawy ołówków, to były dostawy papieru do drukowania, to nie były duże systemy informatyczne, które oni tam im sprzedawali, tylko jakieś drobiazgi, dzięki którym mogli wykorzystać ikonkę, nazwę firmy czy referencję. Tak samo dzieje się w naszym świadku, w świadku mówców czy w świadku trenerów. Wystarczy, że... Sam nie jestem bez grzechu. Wystarczy, że przyjdzie do mnie na konferencję ktoś z dużej firmy ABC i już mogę powiedzieć, że ABC bywało u mnie na konferencjach, czy że słuchali mnie ludzie z ABC. Jedna sztuka to też ludzie. Źle mówię, nie? Z logicznego punktu widzenia źle mówię. No ale ktoś z ABC przyszedł do mnie na konferencję, a więc właściwie prawie szkoliłem ABC, a więc... No, mogę wykorzystać ikonkę. W dobie RODO to wszystko staje się nieco trudniejsze, nieco trudniej jest chwalić się klientami, którzy autentycznie naszymi klientami nie są, albo są, ale nie wyrazili na to zgody i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie zmienia to faktu. Jeżeli chcesz wybrać dobrego trenera, który przygotuje cię z wystąpień publicznych, zwróć uwagę na to, kto jest jego klientem i jakie rezultaty dzięki danemu szkoleniu czy danemu warsztatowi osiągnął. Jeżeli masz kogoś, kto szkoli od 5 czy 10 lat, jest znanym nazwiskiem na rynku, podejmuje się szkolenia ciebie, to z pewnością nie odmówi podzielenia się informacjami na temat tego, kto był jego klientem, jakie rezultaty osiągnął. Nie czy był zadowolony z warsztatu, to nie to. Jakie rezultaty osiągnął i dlaczego wybrał właśnie tego dostawcę. Dla mnie, z mojego personalnego punktu widzenia, najciekawszym miejscem do posiadania referencji jest LinkedIn. Choćby dlatego, że po pierwsze jest publiczny, więc nie muszę kierować do kogoś. Po drugie dlatego, że ponieważ jest publiczny, to nie muszę prosić o zgodę na kontakt. Sam możesz wejść na profil takiego mówcy czy warsztatowca na LinkedIn, sprawdzić jego referencję, kliknąć w osobę, która te referencje wystawiła, zrobić connect na LinkedIn, podłączyć się i zadać pytanie: słuchaj, wystawiłeś referencję, czy możesz powiedzieć coś więcej na ten temat? Jakie rezultaty odniosłeś współpracując z tym kimś? To tyle, jak chodzi o dzisiejsze nagranie, o dzisiejszy mikropodcast. Mam nadzieję, że pootwierałem ci trochę oczy, że widzisz teraz więcej rzeczy, które dzieją się w tle za wybieraniem dostawcy szkolenia z wystąpień publicznych. I mam nadzieję, że następnym razem, kiedy będziesz wybierał kogoś, to wybierzesz dobrze, albo przynajmniej wybierzesz lepiej. Co nie zmienia faktu, że bardzo chciałbym, żebyśmy podyskutowali na ten temat, żebyśmy mogli zobaczyć, czy ty masz jeszcze coś do dodania tutaj. Jeżeli tak, odezwij się do mnie proszę, czy na Facebooku, czy na LinkedIn. Rozpocznijmy dyskusję.